Rozdział drugi. Cuda różańcowe z islamem w tle. Lepanto. Był rok 1570, kiedy sułtan Selim II zażądał od Wenecji oddania na własność Imperium Osmańskiemu wyspy Cypr. Wenecja zdecydowanie sprzeciwiła się temu pomysłowi. W odpowiedzi na co Turcy w 1571 roku siłą zajęli Nikozję, serce wyspy. Od czasów, kiedy Mahomet ogłosił się w VII wieku wielkim prorokiem i dał światu islam, jego wyznawcy w zawrotnym tempie, w ramach krzewienia swej jedynie prawdziwej religii, podbili nie tylko Bliski Wschód z Ziemią Świętą, ale także północną Afrykę i południową część Półwyspu Iberyjskiego. Kolejni władcy islamscy stawiali sobie za cel przejmowanie nowych terytoriów Europy, uosabiającej świat chrześcijański, będący dla nich największą konkurencją. Zajęcie Nikozji i realna perspektywa przejęcia przez Turków całego Cypru tak dalece zaniepokoiła papieża Piusa V, że postanowił utworzyć pod swoim przywództwem koalicję państw katolickich, które obroniłyby przed flotą Selima II cypryjskie miasto Famagusta i resztę wyspy. Wkrótce w skład powstałej w ten sposób Świętej Ligi z państwem kościelnym na czele weszły Wenecja, Sabaudia, Malta, Genua i Hiszpania. Wystawiły one do walki na morzu 200 okrętów, którymi dowodził nieślubny syn cesarza Karola V Habsburga, książę Juan de Austria. Imperium Osmańskie dysponowało flotą niemalże tej samej wielkości. Jednak Selim II, jak relacjonują XVII-wieczne źródła, bardziej od wojsk i broni Świętej Ligi, obawiał się mocy modlitwy Piusa V. Podkreślić należy, że papież ten słynął ze szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej i miłości do różańca. Starcie dwóch cywilizacji pod Lepanto, które przeszło do historii jako jedna z najbardziej krwawych bitew morskich wszechczasów, miało miejsce 7 października 1571 roku. Przebiegało ono właściwie na dwóch frontach. Pierwszy stanowiły wody u ujścia Zatoki Patarskiej na południowy zachód od miasta Lepanto. Drugim frontem natomiast był Rzym. Kiedy o świcie w ujściu Zatoki Patarskiej książę Juan de Austria rozkazał wciągnąć na maszt wielką banderę z ukrzyżowanym Chrystusem, w wiecznym mieście papież klęknął do modlitwy, by prosić Boga za pośrednictwem Matki Bożej o obronę przed tureckim Armagedonem. Nad wodami pod Lepanto zawisła gęsta mgła, która miała wkrótce pokrzyżować szyki Turkom. Pius V w tym czasie, szturmując niebo swymi prośbami, doświadczył niezwykłej wizji, która była swoistą bezpośrednią relacją z bitwy morskiej. Nad flotami Selima II i Świętej Ligi ujrzał Maryję, która swym niebieskim płaszczem otaczała, niemal otulała chrześcijańskie okręty, chroniąc flotę Świętej Ligi. Tymczasem na Morzu Jońskim trwała prawdziwa rzeź. Papież, mając również na nią widok w widzeniu, robił wszystko, aby utrzymać wzrok na obliczu Matki Chrystusa, a ściślej rzecz ujmując, na jej pełnych pokoju oczach. Nad walczącymi okrętami powiał bardzo silny wiatr, dodatkowo obok mgły, utrudniając manewry Turkom. Modlitwę papieża wspierał lud Rzymu, który niosąc w procesji cudowny wizerunek Matki Bożej Śnieżnej, odmawiał różaniec. Wieczorem po zakończeniu modlitw Pius V nieoczekiwanie doznał kolejnego mistycznego natchnienia, w którym zostało mu objawione, że Święta Liga zwyciężyła pod Lepanto. Kurier z oficjalną informacją o pokonaniu Imperium Osmańskiego dotarł do wiecznego miasta dopiero 2 tygodnie później. Odtąd obraz Matki Bożej Śnieżnej zaczęto nazywać wizerunkiem Matki Bożej Zwycięskiej, a cud z Lepanto stał się pierwszym udokumentowanym cudem różańcowym. Dzień 7 października natomiast Pius V ogłosił świętem Matki Bożej Różańcowej. Chocim. Już przez 6 dni pertraktowaliśmy o pokój z Turkami, ale przystać na ich warunki nie można było, bo mniejsza już o stratę, jaką poniosłaby Rzeczpospolita, ale ten pokój byłby hańbiący, zapisał hetman Stanisław Lubomirski w swoim dzienniku wyprawy chocimskiej 1621 roku. Wtem, w nocy z 3 na 4 października, gdy mnie spał, bo nieszczęścia ojczyzny sen odegnały ode mnie, a nawet śpiąc czuwałem, pojawiła mi się Matka Boża, bo kto by jej nie rozpoznał po otaczającym ją świetle ze wszystkich barw, od których noc zajaśniała mi jasnością nawet w życiu moim niewidzianą wśród dnia i usłyszałem od niej to jedno słowo – wytrwałość. Znikła, a ja w zachwyceniu ukląkłem, lecz dopiero potem odzyskałem wiedzę, co mi czynić należy. Podniósłszy oczy, ręce i serce w niebo, złożyłem Bogu dzięki, że mnie niegodnemu tym napomnieniem dał radę. I dzięki złożyłem Najświętszej Maryi. O, to pojawienie się taką ufnością i pewnością natchnęło mnie, że na drugi dzień dałem sułtanowi odpowiedź, że jedynie zapewnienie z jego strony o dotrzymaniu dawnych umów z Polską wstrzyma mnie od dalszej wojny, do której prowadzenia mieliśmy, jak mi Bóg miły, tylko jedną beczkę prochu w obozie. I tą odpowiedzią tak mu zaimponowałem, iż teraz wielki wezyr Dywaler Pasza słał nam łagodniejsze warunki, ale ich nie przyjąłem, obstając przy pierwszych, które podałem. A tak po 3-dniowych rokowaniach, mając w pamięci święte słowo wytrwałość, przywiodłem pogan do tego, że zrobiłem pokój, jaki sam chciałem. Niespełna pół wieku po klęsce pod Lepanto osmański apetyt na Europę wzmógł się ponownie. W roku 1618 na tronie Imperium Osmańskiego zasiadł 14-letni sułtan Osman II. Mimo bardzo młodego wieku był wszechstronnie wykształconym władcą, a do tego również poliglotą i poetą. Marzył też o wielkich podbojach. Jak donoszą historyczne źródła, lubił mawiać, że najpierw połknie Polskę, a po niej całą chrześcijańską Europę. Polska była bowiem dla niego symbolicznymi wrotami do rzeczonego kontynentu. Realizację swojego śmiałego planu rozpoczął od zawarcia traktatów pokojowych z Persją. Gdy tylko wschodnia granica jego imperium została zabezpieczona, powiódł potężną armię turecką ku granicom Rzeczpospolitej. Był to rok 1620. Polscy strategzy wojenni na wieść o zbliżających się wojskach osmańskich postanowili bronić ojczyzny, atakując Turków jeszcze przed jej granicami. Atak obronny miał mieć miejsce na terenach zajętej przez Turków Mołdawii. Ponieważ jednak armia Osmana II posuwała się szybciej niż spodziewali się tego polscy dowódcy, 2 września 1621 roku wrogie sobie siły spotkały się w pobliżu tureckiej twierdzy granicznej Chocim na Podolu. Dokładnie 50 lat i 2 dni po cudownym zwycięstwie Świętej Ligi nad Imperium Osmańskim pod Lepanto w twierdzy chocimskiej w równie cudowny sposób doszło do podpisania traktatów pokojowych, które ponownie uchroniły Europę przed tureckim najazdem. Nie bez powodu więc starcie pod Chocimiem nazywane jest polskim Lepanto. Wojska dowodzone przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza zdawały się być z góry skazane na porażkę. Armia Rzeczpospolitej liczyła około 50 tysięcy żołnierzy, natomiast wojska tureckie szacowano na 100, a nawet 150 tysięcy. Jak relacjonują XVII-wieczne źródła, o armii osmańskiej stacjonującej pod twierdzą chocimską mówiono, że jest tak wielka, iż sięga aż po horyzont. Nawet tak wybitny strateg jak Chodkiewicz bardzo zaskoczony był tą rażącą dysproporcją sił. Mimo to tak skutecznie zagrzewał do walki swych wojaków okrzykiem „szablą ich policzym”, że choć nic na to nie wskazywało, Polacy w pierwszym starciu z Turkami pod Chocimiem odnieśli zwycięstwo. Morale polskich żołnierzy spadło dramatycznie 28 września 1621 roku, kiedy to wskutek ran odniesionych w boju hetman Chodkiewicz zmarł. Świadom, że jego niechybna śmierć zniechęci resztę ocalonego polskiego wojska do walki, w ostatnich godzinach życia zwołał on jeszcze przy swoim łożu naradę wojenną. Na swojego następcę wyznaczył hetmana Stanisława Lubomirskiego i zobowiązał tak jego, jak i dowódców, by bili się do ostatniej kropli krwi i podtrzymywali nadzieję na wiktorię w sercach żołnierzy. Jak wiemy z cytowanego już dziennika hetmana Lubomirskiego, w dniu śmierci Jana Karola Chodkiewicza jedyną bronią, jaką dysponowały resztki polskich wojaków w chocimskiej twierdzy, była beczka prochu. Gdyby Osman II był tego świadom, XVII-wieczna historia Polski i pewnie również Europy mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Szczęśliwie młody sułtan nie podejrzewał nawet, jak wygląda rzeczywistość polskiego obozu. Polscy dowódcy z Lubomirskim na czele, robiąc zaś wyjątkowo dobrą minę do wyjątkowo złej gry, rozpoczęli pokojowe pertraktacje z Turkami. Osman II chciał zawrzeć pokój, ale co zrozumiałe, na własnych warunkach, które miały być hańbiące dla Polski. Na mocy postanowień traktatu pokojowego z 9 października 1621 roku Turcy zobowiązali się do powstrzymania najazdów tatarskich na Rzeczpospolitą, zaś Polacy mieli nie dopuszczać do kozackich agresji na Turcję. Granicą Rzeczpospolitej pozostał Dniestr. Wydarzeń spod Chocimia nie sposób wyjaśnić w sposób racjonalny. Straty sił polskich, które przed walkami stanowiły zaledwie 1/3 armii osmańskiej, wyniosły ledwie 14 tysięcy żołnierzy, podczas gdy wojowników Osmana II zginęło ponad 40 tysięcy. Wszystko dzięki Maryi, powtarzał w myślach i na głos hetman Lubomirski, wracając do kraju. Hetman nie mógł się doczekać, kiedy o widzeniu Matki Chrystusa opowie królowi, rodzinie i przyjaciołom. Tymczasem jego bliscy z niecierpliwością wyczekiwali chwili, w której zrelacjonują, jak to cały Kraków modlił się za swych chocimskich żołnierzy na Różańcu. Bo zaznaczyć należy, że w czasie starć pod Chocimiem walki toczyły się na dwóch frontach, podobnie jak w przypadku Lepanto. Pierwszy front stanowiły podchocimskie ziemie, a drugi – ulice Krakowa, do którego w ostatnich dniach września 1621 roku dotarły wieści o śmierci hetmana Chodkiewicza i dramatycznej sytuacji wojsk polskich. W reakcji na owe porażające informacje biskup krakowski Marcin Szyszkowski bezzwłocznie zorganizował procesję różańcową, w której, jak podają miejscowe annały, wzięli udział mieszkańcy grodu Kraka. 3 października wystawiono z kościoła dominikanów kopię obrazu Matki Bożej Zwycięskiej i w otoczeniu 300 osób trzymających w dłoniach płonące świece poniesiono ją w procesji, niemal identycznej jak ta, która pół wieku wcześniej przeszła ulicami Rzymu. Jak zapisali kronikarze, 100 królewskich śpiewaków intonowało modlitwę różańcową, natomiast rzesze wiernych głośno im wtórowały, błagając Matkę Bożą o uchronienie ich przed tureckim najazdem. Tego samego wieczoru, 3 października, dręczony bezsennością hetman Lubomirski usłyszał z ust Maryi słowo wytrwałość. Wizja, której doświadczył Stanisław Lubomirski, nie była jedynym objawieniem maryjnym, które towarzyszyło wydarzeniom pod Chocimiem. Drugie, według kronikarzy, miało być udziałem ojca Oborskiego, jezuity. W pierwszych dniach października 1621 roku zakonnik ten ujrzał w widzeniu twierdzę chocimską otoczoną osmańskimi wojskami, nad którą klęczał na obłokach przed Madonną Stanisław Kostka, błagając ją pokornie o pomoc. Ojciec Oborski twierdził przy tym, że Maryja z objawienia, którego doznał, wyglądała dokładnie tak, jak różańcowa Matka Boża Zwycięska z obrazu ojców dominikanów w Krakowie. Wiedeń. Jan III Sobieski doskonale rozumiał, jak wielkim zagrożeniem dla chrześcijańskiej Europy jest armia Kara Mustafy. Całym sobą pragnął wesprzeć przygotowujące się do starcia z Turkami wojska cesarza Leopolda, jednak bardzo trudna sytuacja Polski po dziesięcioleciach wyniszczających ją wojen, a do tego świecący pustkami skarbiec, powstrzymywały go przed tym. Z bólem serca odmawiał więc pomocy. I kiedy sprawa wydawała się już zamknięta, nieoczekiwanie na jego dworze pojawił się papieski posłaniec. Papież prosił Sobieskiego, by wyruszył pod Wiedeń. Prośba Ojca Świętego, która była dla króla niczym prośba samego Boga, sprawiła, że poczuł się jeszcze bardziej rozdarty. Serce mówiło mu, by ruszał na Turków. Rozum, by nie szarżował, bo pogrąży wyniszczoną ojczyznę do cna. Wtedy z pomocą przyszedł polskiemu władcy jego kapelan zwany Teologiem. Był nim dzisiejszy święty, założyciel Zgromadzenia Marianów, ojciec Stanisław Papczyński. Wielki czciciel Maryi, jakim był Sobieski, należał od młodości do Bractwa Różańcowego i nawet już będąc królem w każdą sobotę pościł o chlebie i wodzie, miał w Papczyńskim nie tylko wspaniałego spowiednika i przewodnika duchowego, ale także przyjaciela i doradcę. Dla ojca Stanisława prośba Innocentego IX również była wolą nieba, jednak mimo to świetnie rozumiał rozterki króla. Obiecał mu, że będzie modlił się o światło na tę decyzję. Przez całą noc klęczał przed figurą Najświętszej Maryi Panny i błagał o radę. Nad ranem zamiast figury ujrzał żywą Matkę Chrystusa, która udzieliła mu upragnionej wskazówki co do wyprawy pod Wiedeń. Królewski kapelan gorąco jej podziękował, po czym zerwał się z kolan i pobiegł do Sobieskiego. – Zapewniam cię, królu, że zwyciężysz – zawołał i opowiedział o niezwykłym objawieniu, którego właśnie doznał. Wydarzenie to tak głęboko poruszyło króla, iż w drodze do Wiednia zatrzymał się na Jasnej Górze i nawet służył do mszy świętej jako ministrant. Paulini do dziś opowiadają, że Jan III całą noc modlił się przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej, leżąc krzyżem, a kiedy o świcie opuszczał świątynię, szedł ponoć jak zwycięzca. Świadkowie tej sceny poczuli wówczas, że monarcha wie już, że zostało mu to przez Boga objawione, iż pokona pod Wiedniem Turków. Królowa Marysieńka odprowadziła męża i towarzyszącego mu ich 16-letniego syna Jakuba, imię dostał zapewne po dziadku Jakubie Sobieskim, który pod Chocimiem negocjował traktat pokojowy z wezyrem, aż do Będzina, a potem wróciła do Krakowa i bezzwłocznie zaczęła organizować powszechne i nieustające czuwanie modlitewne swych poddanych, aby uczynić z nich niewidzialną armię wspierającą wojska Rzeczpospolitej. Jak podają XVII-wieczne kroniki, mieszkańcy Krakowa modlili się całymi dniami, również nocami budziły ich dzwony, na głos których wstawali z posłań, by na klęczkach śpiewać pieśni Ojcze Nasz i Święty Boże. Marysieńka natomiast każdego dnia udawała się do innego krakowskiego sanktuarium na specjalne nabożeństwo, a gdy wybijała północ, razem z całym dworem wędrowała do kaplicy Kazimierzowskiego Pałacu w Łobzowie, żeby tam błagać Boga o powstrzymanie tureckiej nawałnicy. Kiedy zaś 10 września 1683 roku do królowej dotarł kurier z wieścią, iż jej małżonek ze swoją armią przekroczył granicę Austrii, monarchini poleciła, aby wszystkich krakowian zwołać do miejskich świątyń i by tam, poszcząc przez cały dzień o chlebie i wodzie, gorliwie przyzywać niebiańskiej pomocy. O godzinie 3 nad ranem, 12 września 1683 roku, Jan III Sobieski w swym królewskim namiocie napisał list do żony, wziął udział we mszy świętej i klęcząc z rozłożonymi rękami przyzywał pomocy Najświętszej Dziewicy. Również hasło, które dał swym żołnierzom na czas bitwy, było ściśle związane z Matką Bożą. W imię Panny Maryi, Panie Boże, dopomóż. Do boju armia polska ruszała, śpiewając Bogu Rodzice. król pobłogosławił żołnierzy relikwią Krzyża Świętego. W tym samym czasie z katedry na Wawelu wyruszyła w kierunku kościoła mariackiego procesja duchowego wojska. Niemal do złudzenia przypominała ona procesję, która ponad 60 lat wcześniej wspierała wojska Rzeczpospolitej walczące pod Chocimiem. Jej uczestnicy, śpiewając, odmawiali różaniec, nieśli Najświętszy Sakrament i obraz różańcowej Matki Bożej Zwycięskiej z kościoła Dominikanów. W procesji wzięły udział rzesze krakowian. Za Najświętszym Sakramentem podążała ubrana w czarne pokutne szaty królowa Marysieńka wraz z dworzanami, których liczba sięgała tysiąca. Jak podają XVII-wieczne zapisy, 600 mnichów niosło relikwie wielu świętych, a 50 najświetniejszych mieszczan z płonącymi świecami otaczało wizerunek Matki Bożej Różańcowej. Tamtego dnia w Krakowie nikt nie zajmował się niczym innym. Wszyscy pogrążeni byli w modlitwie. Gdy niedługo potem po kraju rozniosła się wieść, że wojska Kara Mustafy zostały rozgromione, o krakowskich modłach musiało być już równie głośno, bo wiadomość o zwycięstwie Jana III Sobieskiego pod Wiedniem komentowano ponoć następująco. Nie ma o tym dubium. Kraków wymodlił zwycięstwo. Warto wiedzieć, że zanim król Polski ruszył do domu, udał się do Italii, do bazyliki w Loreto, by tam, w cieniu relikwii cegieł z domu świętej rodziny z Nazaretu, podziękować Bogu za zwycięstwo, bo Sobieski nigdy wiedeńskiej wiktorii nie przypisywał sobie. Zresztą pisząc list do Innocentego XI, zaledwie 3 dni po bitwie, rozpoczął go słynną parafrazą słów Juliusza Cezara: Venimus vidimus Deus vicit, czyli przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył.